Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
14 minut po godzinie 8. Dziś w naszym studiu wiceminister rozwoju i technologii, a jednocześnie radny miasta Poznania z klubu Lewicy Tomasz Lewandowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
PSL ośmiesza Lewicę, czytamy w prasie. Chodzi o to, że najpierw pan formalnie nie miał przez trzy miesiące przydzielonych kompetencji, a później koniec końców nie dostał pan nadzoru nad pełnym departamentem mieszkalnictwa. Nie tak miało być chyba.
Media lubią krzykliwe tytuły i lubią na jakieś afery. Jak nie ma tych rzeczywistych, to doszukują się tych wirtualnych. No nie jest tak. Nadzoruję 5 dużych departamentów, nadzoruję 3 duże jednostki, między innymi Urząd Dozoru Technicznego, Główny Urząd Miar, więc i Departament Mieszkalnictwa, w szczególności w tym zakresie, w którym odpowiada on za mieszkaniowy zasób gminy, więc to, czym się zajmowałem w Poznaniu, ale także cały zasób spółdzielczy, całą sferę ochrony praw lokatora, która jest niezwykle istotna dla chociażby regulacji przyszłych stosunków między najemcami, właścicielami i pobudzeniem rynku najmu. Nadzoruje także tą całą sferę, która dotyczy wspólnot mieszkaniowych. Więc to jest bardzo duża przestrzeń. Umówiliśmy się z panem ministrem Paszykiem, z moim szefem, że tak to zorganizujemy, żeby w resorcie za mieszkalnictwo odpowiadał każdy z ministrów. Pan minister rekomendowany przez Platformę Obywatelską Jaros odpowiada za część finansową, a więc musi tutaj jak lew walczyć o to, żeby tych środków było dużo. Pan minister Paszyk no głównie pewno za te komponenty rynkowe, o których było głośno. Ja bardziej za te społeczne. No i czas pokaże, czy koordynacja będzie na właściwym poziomie tutaj. Wszystkie lejce i wszystkie siły ma w ręku pan minister Paszyk.
No nie miało być tak, że to pan będzie odpowiadał głównie za to mieszkalnictwo, też za te kwestie kredytowe?
No ja do tematów czy pomysłów, co do których nie jestem przekonany i których nie byłem autorem, specjalnie się nie paliłem, co tu dużo ukrywać. I też nie ma co ukrywać. Lewica mówiła o tym, że chce brać odpowiedzialność za cały sektor mieszkaniowy, także za rozwój miast w ujęciu planowania przestrzennego, ponieważ mamy na to pomysł. Mądry, progresywny, taki, który odpowiada oczekiwaniom przede wszystkim samorządów. No ale to jest rząd koalicyjny, a w rządzie koalicyjnym trzeba tą władzą, tym wpływem na rzeczywistość się dzielić tak, żeby wszystkie komponenty tej koalicji były zadowolone. Więc powiem tak, no można się obrażać, można cały czas stać w blokach startowych, a można, wykorzystując to, czym się dzisiaj dysponuje, robić najwięcej, ile się w tej sytuacji da. I ten drugi sposób myślenia jest mi bliższy, jako poznaniakowi.
Wspomniał pan o planowaniu przestrzennym. To jest jeden z departamentów, który de facto straciła Lewica w porównaniu do tego, co było przed pana przyjściem do resortu. Ale mówi pan, że nie ma co się obrażać. Jakie plany pan ma na kolejne miesiące? Na czym się chce pan skupić?
Żeby była jasność, bo to też rozgrzewa jakąś wyobraźnię. Umowa koalicyjna dotyczy ministerstw i podziału tych ministerstw między koalicjantów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zostało przypisane Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, a o tym, jaki jest podział kompetencji wewnątrz ministerstwa, decyduje sam minister, więc tutaj Lewica niczego nie dostała, niczego nie straciła. Tak jak powiedziałem, odpowiadam poza tą mieszkaniówką za duże obszary, w sumie to jest 5 departamentów, między innymi za gospodarkę zrównoważoną, za termomodernizację, za niską emisję, więc to są naprawdę wdzięczne tematy, a i w tym obszarze mieszkaniowym podlega mi ten obszar, którym zajmowałem się w Poznaniu, więc tak jak mówię, zamiast się obrażać na tym poziomie, na którym jestem, z tymi kompetencjami, które mam, zrobię maksa tak, no tak, żeby wyborcy koalicji 15 października byli zadowoleni.
To ponawiam pytanie o pana plany w takim razie w tym zakresie kompetencji, które panu przyznano.
Tak naprawdę w zakresie komponentu społecznego Lewica już położyła na stół propozycje, położyła na stół propozycje także zapisów. W dużym skrócie proponujemy stworzenie dużego funduszu budownictwa społecznego, który byłby powiększany co roku o kwoty, które państwo wydatkuje i wydatkowało na dopłaty do kredytów. Trzeba zwrócić uwagę na to, że mimo, że ten nowy program nie został uruchomiony, no to kredyt, bezpieczny kredyt 2% uruchomiony przez PiS, no generuje cały czas wydatki. To są wydatki rzędu nawet 2 miliardów rocznie. Więc chcemy, żeby równowartość tej kwoty wpływała na Fundusz Budownictwa Społecznego. Fundusz, który będzie stałym źródłem finansowania budownictwa społecznego i komunalnego, i tego TBS-owskiego. Ten fundusz będzie tworzony przez 10 lat. Będzie przesuwał jakby siłę finansowania z finansowania bezzwrotnego na finansowanie długoletnie, nawet 50-letnie zwrotne. Te pożyczki udzielane z Funduszu Budownictwa Społecznego będą bardzo nisko oprocentowane, bo to będzie na poziomie 1%. Chcemy obniżenia partycypacji w budownictwie społecznym przez lokatorów. Dzisiaj, przypomnę, to jest nawet do 30%. Nie chcemy, żeby tak ta wartość przekraczała 10, maksymalnie 15%. Chcemy stworzenia centralnej ewidencji lokali, tak żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat tego, ile lokali stoi pustych, jak one są zarządzane, tak żeby dać też nowe mechanizmy samorządom, czy to w zakresie podatku od pustostanów, czy to regulacji najmu krótkoterminowego. No tych mechanizmów czy propozycji, które włożyliśmy na stół, które są już gotowe i czekają, aż nasi partnerzy koalicyjni w końcu dowiozą i skonkretyzują swoje plany co do tej budownictwa rynkowego. Tych naszych propozycji jest dużo, także w obszarze spółdzielczości mieszkaniowej. No, mam nadzieję, że gdy partnerzy jakby wyłożą na stół propozycje dotyczące mieszkalnictwa rynkowego, to i te nasze społeczne będą mogły w końcu ruszyć.
Jeszcze jedno pytanie o resort. Jak pan ocenia dymisję wiceministra Jacka Tomczaka po tym, jak stało się głośno o jego rodzinnej kancelarii notarialnej?
Kilka rzeczy, że tak powiem, wypłynęło. Media od kilku tygodni zwracały uwagę, czy podnosiły pewne wątpliwości. Dla mnie najistotniejsza jest reakcja rządu. Tego samego dnia pojawiły się 2-3 publikacje wskazujące właśnie na te kwestie współpracy ze środowiskiem deweloperskim.
Ale panie ministrze, to była jakaś tajemnica Poliszynela? Bo ja pamiętam, że 3 tygodnie wcześniej pytałem o to ministra Paszyka i wtedy mówił, że on nie widzi nic złego w tym, co się dzieje, w tym, co robi też, robił właściwie, bo obecnie nie jest notariuszem, pan minister wówczas
Tomczak. Z mojej perspektywy to nie jest, mówiąc wprost, żaden problem. Myślę, że niezręcznością było, że pan minister Tomczak przez pewien czas angażował się i nadzorował bezpośrednio mieszkalnictwo, planowanie przestrzenne, powinien się tutaj wyłączyć. Prostą, oczywistą zasadą, czy to w pracy radnego, prezydenta, czy administracji rządowej, jest to, że jeżeli podejmowane decyzje dotyczą mojej strefy majątkowej i mają wpływ na moje interesy, wtedy trzymam się od tego z daleka i wtedy wydają decyzje inni urzędnicy. I tu niestety tej higieny nie zachowano. Ja przypomnę, że tego samego dnia pojawiły się też inne wątpliwości co do działalności pana ministra, ale najistotniejsze jest to, że rząd bardzo szybko zareagował tego samego dnia, w którym te wątpliwości, a więc nie mówimy tu o zarzutach, nie mówimy o jakichś aresztowaniach, ale mówimy o zgłoszeniu samych wątpliwości. Tego samego dnia jest dymisja, jest odcięcie od wpływu na rzeczywistość i myślę, że Polki i Polacy tego typu zachowań od rządzących powinni oczekiwać.
To teraz tematy poznańskie. Przygląda się pan sporowi o osiedle maltańskie. Duża grupa ludzi przez lata mieszkała na kościelnym gruncie. Teraz mają być eksmitowani, żeby działkę można było zabudować.
Czy po pierwsze oburza zachowanie kościoła od lat, który zamiast realizować swoją taką funkcję społeczną, wsparcia, tutaj myśli bardziej o realizacji swoich zamierzeń majątkowych, zarobkowych, to nie ukrywam, mnie bulwersuje, bo w zupełnie przypadkowy sposób przecież Kościół nie wszedł we władanie tego terenu i darczyńcy, czy sama... Sam powód, dla którego wszedł w posiadanie sporej części majątku kościół, był taki, żeby właśnie z tego majątku korzystali biedni, niezamożni, więc pierwsza sprawa niewątpliwie bulwersuje tutaj zachowanie kościoła. Druga sprawa, jeżeli chodzi o dalsze bytowanie na tym terenie rodzin, ja powiem wprost, jestem absolutnym przeciwnikiem wydłużania jak to ładnie ująć, żeby nikogo nie obrazić, nie ma tam warunków do zamieszkania. Trzeba zwrócić uwagę na to,
mieszkańcy chcą, żeby były, żeby skomunalizować to miejsce.
Mieszkańcy nie mają tam kanalizacji, używają piece, które są pozaklasowe, więc też zatruwają i samych siebie, sąsiadów i sporą część miasta. Z dziurawych szamp do wód gruntowych przedostają się różnego rodzaju zanieczyszczenia. No bez dwóch zdań jest, do samego terenu jest problem z dotarciem chociażby służb ratunkowych. I dopóki ktoś jest młody czy w średnim wieku, no to rzeczywiście można sobie wyobrazić w miarę normalne funkcjonowanie. W sytuacji osoby starszej, niepełnosprawnej, no to nie jest po prostu możliwe. Więc wyobrażam sobie, że standardem w XXI wieku powinna być zabudowa na tym terenie chociażby wielorodzinna, taka, która ma windy, taka, która ma drogi, kanalizację i normalny sposób ogrzewania. Więc to, co powinniśmy tam zrobić, to wykazać tutaj aktywną rolę miasta, które winno nacisnąć na właściciela terenu, czyli kościół, by ten wyłożył pieniądze i za te środki miasto może wyremontować lokale komunalne, przenieść do tych lokali wszystkich lokatorów.
Pytanie, czy prezydent Jaśkowiak ma tak dużą siłę przełożenia w kurii?
Ale to nie trzeba mieć tutaj przełożenia w kurii, mamy władztwo planistyczne. Od Rady Miasta Poznania zależy, jakie tam będą warunki zabudowy.
Czyli szantaż?
Nie szantaż, to jest realny wpływ na to, co się dzieje w mieście. No przecież to nie może być tak, że ktoś mnie stawia pod ścianą, ktoś... No bo przecież ja zwrócę Państwu uwagę, że w tej chwili została wynajęta czy stworzona spółka, która pośredniczy między kurią a lokatorami, która stawia pod ścianą i miasto, i tych lokatorów. Toczą się postępowania eksmisyjne. Przypomnę, że jeżeli taka osoba, która ma być eksmitowana, jest niepełnosprawna albo w wieku senioralnym, wtedy należy się jej prawo do lokalu socjalnego. Sąd o takim prawie orzeka. I w tego typu sytuacji taki lokal powinno dostarczyć miasto. A więc bez żadnego zaangażowania pieniędzy kościoła czy inwestora miasto musiałoby dać lokal. Więc jeżeli miasto jest dzisiaj w taki sposób traktowane, przepraszam, troszeczkę mocne słowa mi się tutaj nasuwają, chociaż nie, może zbyt wczesna pora, nie będę podnosił Państwu ciśnienia.
8.26.
Tak jest, nie będę podnosił ciśnienia, ale jeżeli jesteśmy jak taki miejski głupek traktowani, tak, i wykorzystywani wręcz przez Kościół i przez spółkę działającą na jego rzecz, no to trzeba powiedzieć stop, powiedzieć no hola hola, no to możecie sobie tak robić, ale jeżeli cokolwiek tam chcecie wybudować, to nie bez nas, bo miasto ma władztwo planistyczne, może podejmować decyzję, co na tym terenie będzie zrobione. A jeżeli inwestorze chcesz mieć jakieś sensowne warunki zabudowy, to przyjdź, rozmawiaj, wyłóż pieniądze i pozwól tym ludziom mieszkać na terenie Poznania, poznaniakom mieszkać we właściwych, godnych warunkach.
Zostało nam już niedużo czasu. Jeszcze jedno pytanie. Pan był przecież przez długi czas prezesem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Dziś w miejskim zasobie mamy ponad 200 bezklasowych pieców, z których już nie można korzystać. Od początku roku one są zakazane. Nie dało się ich usunąć szybciej?
To była świadoma decyzja. Wszystkie decyzje te środowiskowe, te, które są skierowane inwestycyjne na poprawę jakości między innymi powietrza, muszą być racjonalne. Jeżeli nie są racjonalne, ośmieszają samą ideę, ponieważ w przyszłości nie będzie akceptacji dla innych, kolejnych działań inwestycyjnych. Jeżeli mamy, szanowni państwo, 200 powiedzmy budynków bardzo złej jakości, mamy jakieś baraki, które mają być w perspektywie kilku lat rozebrane, no to jaki jest sens budować nowe przyłącza gazowe, nowe czy pompy ciepła, czy jakieś solary? No przecież to nie ma racjonalnego uzasadnienia.
Czyli strażnik miejski komu ma wystawić mandat?
Alternatywą dlatego było wyłączenie 200 tych lokali. No ale znowu, no mamy sporą potrzebę lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych, do których osoby niżej uposażone, czasami mówiąc zupełnie wprost, też nieuczciwe, nie ma gdzie ich przenieść. Więc no ważne, żeby w tej polityce klimatycznej, inwestycyjnej też się nie zagalopować, podejmować racjonalne decyzje i Poznań jakby przymykając oko, czy pozwalając na trwanie tych kopciuchów. Moim zdaniem zachował się tutaj racjonalnie, mądrze, tak po poznańsku.
Bardzo krótko, to płaci karę w takim razie mieszkaniec czy ZKZL? Jeśli przyjdzie strażnik miejski, piec jest zakazany.
Właściciel lokalu, którym jest miasto Poznań.
Takie są przepisy państwa i moim gościem był wiceminister rozwoju i technologii, radny miasta Poznania Tomasz Lewandowski. Dziękuję za rozmowę.
Pięknie dziękuję, miłego dnia. Pozdrawiam.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.
Reklama.